I znowu Pan Jezus chce nas pocieszać mimo Wielkiego Postu, zanim będziemy czytać kolejne fragmenty z Księgi Izajasza dotyczące męczeńskiej śmierci sługi Jahwe. Dzisiaj czytamy o tym, jak Pan Bóg zapowiada i przypomina człowiekowi, że każdy człowiek może wrócić z wygnania. Myślę, że symbolicznie możemy powiedzieć, że takim wygnaniem jest każdy grzech. To jest takie wygnanie siebie z raju. I teraz Pan Bóg w Księdze Izajasza w dzisiejszym fragmencie wyraźnie nam o tym przypomina, że tak jak ten Izrael mógł wrócić i ma prawo wrócić za każdym razem i wraca imię Boże, tak samo i my również możemy wrócić z wszelkiego wygnania. Między innymi rekolekcje są właśnie do tego, żeby sobie pomyśleć tak, czy jestem na wygnaniu i po drugie, jaka jest droga. I co trzeba zrobić konkretnego, żeby iść w kierunku właśnie tej, pamiętamy wczoraj było to określenie piękne, nowa ziemia, nowe niebiosa, nowe niebiosa, nowa ziemia. A więc takie miejsce, gdzie rzeczywiście jest pełnia miłości, o której mówiliśmy na samym początku naszych rekolekcji, bo przecież to jest celem naszego życia. Jest jeszcze jeden taki krótki fragment, który przyznam się, że dla mnie jest jakimś pięknym dowodem na to, jak bardzo aktualne jest Pismo Święte i jak niestety Pan Bóg przewidział nie tylko to, że człowiek będzie go kochał, ale także, że człowiek będzie robił coś przeciwko niemu. Mianowicie jest, mówił Syjon, czyli ludzie czasami tak mówili do Pana Boga, Panie Boże, Ty nas opuściłeś. I co Pan Bóg na to? Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? Pytanie retoryczne, ale jest jeszcze dalszy ciąg. Niestety aktualny także w naszym wieku. A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Dożyliśmy takich czasów, że czasami znajdowaliśmy dzieci na śmietniku. I to jest właśnie taki żywy dowód na to, bo w Izraelu, w czasach izraelskich to było nie do pomyślenia. Myślę, że nawet niewiele, wiele lat temu też było to nie do pomyślenia. I jakby Pan Bóg przewidział taką, można powiedzieć, taką sytuację człowieka na ziemi, tak przewidział. I powiedział, nawet gdyby się to zdarzyło, nawet gdybyś dożył takiej chwili, to nic się nie martw, bo ja jestem przy Tobie. Ja nie zapomnę o Tobie. Czyż to nie jest piękny dowód na to, jak bardzo Pan Bóg troszczy się o nas? I każde Słowo Boże naprawdę zawsze człowieka podciąga do tej Bożej miłości, która przecież rzeczywiście jest i powinna być celem naszego życia. Bo jeśli nie żyć dla miłości, to dlaczego żyć tutaj na ziemi? Po to, żeby się ubrać, zjeść? Myślę, że to słowo pokrzepiające jest potrzebne w każdej chwili, nie tylko w Wielkim Poście, nie tylko w trudzie, w wyrzeczeniu, ale także w każdym czasie. Dlatego też przyjmijmy to słowo, to nie zapomnę o Tobie. Dobrze by było, żeby sobie czasami może nawet napisać na karteczce i gdzieś przykleić przy lustrze, czy gdzieś tam w jakimś miejscu, gdzieś na biurku. Nie zapomnę o Tobie, podpis Pan Jezus, albo Pan Bóg, albo Duch Święty. Trzeba sobie pomagać czasami może także od strony zewnętrznej, by przypomnieć sobie tę wielką miłość Pana Boga. Jest jeszcze, chciałbym zwrócić jeszcze z dzisiejszej liturgii słowa na jeszcze fragment oczywiście Ewangelii. To jest fragment, dalszy ciąg fragment 5 rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Chcę zwrócić, ponieważ ten fragment jest troszeczkę taki refleksyjny, więc chcę tylko przypomnieć, że Święty Jan pisze ten swoje Ewangelię, nie swoją, ale w imię Jezusa Chrystusa, pisze to dobrą nowinę, wtedy, kiedy już można powiedzieć, chrześcijanie znają te trzy Ewangelie synoptyczne, czyli Marka, Mateusza i Łukasza. Święty Jan pisze, apostoł już pisze w późniejszym wieku swoim i dlatego też on przyjmuje pewną refleksję. Kim jest Jezus Chrystus? Jezusa już nie ma na ziemi już wiele lat. Wielu chrześcijan ciągle tęskni za Nim. Może tęskni za tym, żeby rozmnażał chleb. Może tęskni za tym, żeby uzdrawiał. Przecież on nieustannie, można powiedzieć, żyje w świadomości wielu uczniów i uczennic Jezusa Chrystusa. I teraz święty Jan przypomina o czymś, żeby, broń Boże, nie zgubić tego, co jest istotne, mianowicie tego, że on jest Synem Bożym. Dlaczego o tym wspominam? Ten rok duszpasterski jest pod hasłem Wierzę w Syna Bożego. I między innymi w tym roku powinniśmy w sposób szczególny sobie uświadamiać, że Jezus Chrystus nie jest jakimś zwykłym guru, jakimś prorokiem. Niestety czasami, jak w dyskusjach, czasami się odbywa także między katolikami i wszyscy mówią, no tak, jest jeden Bóg, to przecież Pan Jezus i Mahomet i Konfucjusz. I tak jakby wszyscy stawiali wszystko w jednym ciągu. Otóż nie zapomnijmy nigdy o tym, że Jezus Chrystus, stając się człowiekiem, nie przestał być Bogiem. On był i jest Synem Boga Najwyższego. I dalsze fragmenty, które przytacza święty Jan, fragmenty, które mówi Pan Jezus, mówią wyraźnie o tym, że On i Ojciec w Duchu Świętym to jest jedno. I że to, co ich łączy, to jest właśnie wypełnianie woli Bożej. Ksiądz Karol na samym początku mszy świętej przypomniał właśnie o tym, że błogosławiony Jan Paweł II właśnie w tym kazaniu na Agrykoli, które chcemy sobie w sposób szczególny jakoś przybliżyć, właśnie też także i w tym szczególnym dniu, chcemy właśnie przypomnieć sobie, jak bardzo ważne jest to, że wolna wola, którą Pan Bóg dał człowiekowi i z której go będzie egzaminował, jest czymś bardzo fundamentalnym w życiu człowieka. I dlatego, jeżeli podejmujemy jakiekolwiek działanie w kierunku swojej duchowości, to przede wszystkim powinniśmy patrzeć właśnie na to rozum, wolna wola i odczucia. Przy czym najistotniejszym elementem, przypominam, jest wolna wola. Co ja chcę. I także mamy już parę dni refleksji rekolekcyjnych. Też można byłoby zadać sobie takie pytanie, a co ja chcę tak naprawdę na podstawie tych rekolekcji, na podstawie tych rozważań? Co ja tak naprawdę chcę? Czy chcę iść za Jezusem Chrystusem, którego wierzę, że jest Synem Bożym i wart jest zaufania i zawierzenia? Czy może jednak dalej kombinować po swojemu, czyli Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, czyli i troszeczkę tutaj Panu Bogu w wierze i troszeczkę może dla świata swojego. Otóż na zakończenie tej Ewangelii jest właśnie: nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Proszę pamiętać, że Pan Jezus jako osoba, tak samo jak Duch Święty jako osoba i Bóg Ojciec jako osoba, każdy z nich ma swoją wolę. No bo nie byłby istotą. Nie byłby kimś, kto istnieje w sposób świadomy i dobrowolny. I teraz najwyższa cześć, można powiedzieć, najwyższy stopień miłości to jest trwanie przy woli drugiego człowieka. Ja przypomnę to, o czym mówi papież Franciszek. Kochać znaczy dzielić we wszystkim los istoty kochanej. Czyli można powiedzieć we wszystkim, czyli w Jego woli. Czyli Bóg Ojciec, Jego wolą było zbawienie człowieka. Jezus Chrystus dostosował się do tej woli człowieka. Powiadają ojcowie Kościoła, że gdyby Pan Jezus tylko się narodził, wypełnił, nawet nie musiałby wypełniać żadnego jakiegoś dobrego czynu. Samym faktem urodzenia mógłby wybawić człowieka. A dlaczego to zrobił? Że tak okrutnej męce ofiarował siebie? Dlaczego? Dlatego, żeby pokazać człowiekowi, że to cierpienie, które jest skutkiem grzechu pierworodnego, on również może i przeżywa, żebyśmy my dorastali do tego cierpienia, które On podejmuje. I po to On to podjął, żebyśmy my nie powiedzieli, a tam Pan Bóg to mógł sobie tak zrobić. Nie, nie. On nie mógł sobie tak, oczywiście, ale tak nie zrobił. Co zrobił? Ofiarował siebie całkowicie. jaka przeogromna miłość Boga. Miłość, która, tak jak my mówimy, aż po krzyż, aż do krzyża, aż w krzyżu, ale to nie jest finał, przypominam, bo finał jest w zmartwychwstaniu. Owszem, męka, śmierć, cierpienie, ale finał zawsze jest w zmartwychwstaniu. I dlatego nawet jeżeli to są rekolekcje wielkopostne, to nie myślimy na zasadzie takiej, że oto mamy się udręczyć, umęczyć, tylko co zrobić, żeby skorzystać z Bożego zmartwychwstania, żeby to zanurzenie w śmierć było jednocześnie zmartwychwstaniem w Chrystusie. Co robić? Między innymi to, co robimy, mianowicie słuchamy mądrych ludzi. My mówimy, i chciałem wam to przypomnieć, my mówimy, że słuchamy także proroków tego świata. A proroku, myślę tutaj w tym znaczeniu, że ci, którzy byli i są na tej ziemi, przysłani przez Pana Jezusa. A myślę, że błogosławiony Jan Paweł II na pewno był i o tym jesteśmy, myślę, że prawie, że w 100%, bo zawsze to będzie na pewno jakiś minimalny oddźwięk w inną stronę. Jesteśmy przekonani, że on to, co mówił, to naprawdę jest dla naszego zbawienia. I pamiętacie, że wczoraj mówiliśmy też o tym, jak bardzo istotne jest to, żebyśmy kształtowali nasze człowieczeństwo, chrześcijaństwo, polskość i także europejskość. I Ojciec Święty przypomniał także nam wczoraj o tym bezinteresownym darze z samego siebie, czyli o miłości. Bo to przykazanie w głównym nurcie swoim, przepraszam, to przemówienie było zawsze i jest, będzie to z Anna Agricoli, przykazanie miłości. I teraz Ojciec Święty daje nam przykład. Mówi, że teraz są jak inne czasy, mówi, że to przykazanie miłości to jest bezinteresowny dar z samego siebie i papież przypomina tak, mówi tak. A więc nie egoizm, nie szybki sukces ekonomiczny, skąd by to znamy, za wszelką cenę, nie praktyczny materializm, można tę listę by pomnożyć, ale gotowość dawania siebie, postęp moralny, odpowiedzialność. Przypomnę, że odpowiedzialność to jest ponoszenie konsekwencji za swoje czyny. Bardzo teraz jest ważne to, żeby uczyć między innymi młodych ludzi tego, żeby ponosili konsekwencje za swoje czyny. To, co obserwuję u wielu młodszych rodziców, to jest właśnie to, że jak dziecko coś narozrabia, to robią wszystko, jak się to mówi, żeby pozamiatać. Żeby, broń Boże, dziecko nie przeżyło jakichś konsekwencji. No bo on jest małe i tak dalej, i tak dalej. Proszę pamiętać, że odpowiedzialności uczymy się właśnie między innymi przez to, że ponosimy pewne konsekwencje naszego postępowania. I Ojciec Święty mówi o tym, że to jest jakieś dziwne, że błogosławiony ojciec Rafał Chyliński, który w czasie tej mszy świętej właśnie w 91 roku został ogłoszony błogosławionym, mówi, to jest dziwne. On żył i zmarł w 1741 roku, czyli pierwsza połowa XVIII wieku. I oczywiście umarł w opinii świętości, rozpoczęto proces beatyfikacyjny i można powiedzieć na kilkaset lat zatrzymał się. Co się stało? I papież mówi tak, co się stało, że akurat w 1991 roku doszło do tego, że rzeczywiście można było go beatyfikować? I otóż Ojciec Święty mówi tak, że dziwne, bo trzeba pokazać i znać historię tamtą. Ojciec Święty mówi, że w tamtych czasach, kiedy on żył, błogosławiony Rafał Chyliński, były to smutne czasy. Były to czasy jakiegoś zadufania w sobie, bezmyślności, konsumizmu, rozpanaszonego wśród jednej warstwy. Chodzi o czasy saskie. Papież zresztą bardzo pięknie mówi o tym, że nie chce o tym mówić zbyt, bo to jest bardzo takie niemiłe. Otóż proszę zauważyć, czy te cechy się nie rozszerzyły? Kiedyś właśnie w tamtym czasie to były cechy prawie że jednej warstwy. No prawie, no może dwóch, magnateria, szlachta. Ale to tak jakby się teraz rozlało. zadufanie w sobie, bezmyślność, konsumizm rozpanoszony. I ojciec Rafał mówił ojciec święty błogosławiony Jan Paweł II. Ojciec Rafał nie był nigdy posłem na Sejm, nie należał do parlamentu. Wybrał powołanie ubogiego syna świętego Franciszka, ale dawał świadectwo bardzo podobne. Jego życie ukryte w Chrystusie było protestem przeciwko tej samoniszczącej świadomości, postawie i postępowaniu społeczeństwa szlacheckiego w tamtych saskich czasach, o których wiemy, jaki miały finał. A dlaczego dziś opatrzność nam przypomina? Stawia pytanie błogosławiony Jan Paweł II. Dlaczego dopiero teraz dojrzał ten proces przez wszystkie znaki z nieba i ziemi, że można go ogłosić błogosławionym? I Ojciec Święty nie odpowiada na to pytanie. Mówi tak. Mówił: odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Odpowiadajmy na to pytanie. Kościół nie ma gotowych recept. Papież nie chce wam podpowiadać żadnej interpretacji, ale zastanówmy się wszyscy, ilu nas jest, 35 milionów Polaków, zastanówmy się wszyscy nad wymową tej beatyfikacji właśnie w roku pańskim 1991. I tak jak wam mówiłem, że ta homilia zrobiła na mnie wielkie wrażenie, to właśnie ten fragment zrobił największe wrażenie. Zawsze wydawało mi się, że Ojciec Święty, Jan Paweł II, jest od tego, żeby nam tłumaczyć, mówić i pokazywać. A oto pierwszy raz wtedy go spotkałem z takim właśnie takim, i on to, pamiętam, zawiesił i była, pamiętam, cisza niesamowita wtedy. Zawiesił to słowo i właściwie tak jakby, no właśnie, zostawił nas samych z tym właśnie słowem. Oczywiście, że nie zostawił, tylko mówił dalej tak. Tak. My jesteśmy grzeszni. O tym również pamiętamy. Bóg nie zachowuje pamięci o grzechu. Bóg miłuje człowieka i szuka dla niego prawdziwej wolności. Odpowiedzią Boga na grzech jest Ewangelia i Eucharystia. I potem Ojciec Święty przypomina coś, co jest specjalnie jakoś tak, nie chciałem tego o tym mówić, ale okazało się, że jest to także i w tym przemówieniu. Ojciec Święty mówi tak. Gdy pierwszy raz nawiedzałem Warszawę w 79 roku, wołałem: niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Tej ziemi polskiej w środku Europy, naznaczonej tradycją swojej własnej europejskości. Jeszcze raz to jeszcze powtarzam, bo zbyt się szafuje wewnątrz, z wewnątrz i z zewnątrz tym argumentem upokarzającym, że mamy dopiero wchodzić do Europy. Pamiętacie, to było jeszcze wtedy, kiedy nie wchodziliśmy do Unii Europejskiej. I Ojciec Święty właśnie o tym przypomniał. I dlaczego Ojciec Święty mówił, że my jesteśmy w środku Europy? Dlatego, że Europa była zbudowana na fundamencie, to jest także dalej, na fundamencie jakim? Fundamencie Chrystusa. Tej nauki, którą przyniósł Chrystus, dobrej nowiny. I oczywiście Ojciec Święty jest wielkim realistą. Proszę przeczytać sobie wiele, wiele, zwłaszcza takie miał zawsze 1 stycznia przemówienia, właśnie orędzia na Światowy Dzień Pokoju. I tam w sposób bardzo realistyczny wiele razy podpowiadał, co trzeba zrobić. I tutaj też jest wielkim realistą i on wtedy właśnie mówił, że istnieje pewien etos w Europie wtedy mówił w 91 roku, istnieje taki etos, który mówi: myślmy tak, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał. I mówi tak, dzisiaj to jest także część ducha europejskiego, część europejskiej nowożytnej tradycji. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy nie podzielają tej wiary. I co robi? Nie mówi: wy jesteście B, niedobrzy i tak dalej. Nie. Tylko co mówi? Mówi o tym, że to dopiero Chrystus objawia człowiekowi w pełni człowieka. Czyli on mówi, jeśli ktoś chce, proszę bardzo, tak uważać, taką chcecie tworzyć tradycję. Natomiast ja wam mówię, że oto Chrystus objawił człowiekowi człowieka, objawiając mu Boga, objawiając mu Ojca, bo nie można powiedzieć pełnej prawdy o człowieku, nie pamiętając, że jest on boskiego pochodzenia i że jest obrazem i podobieństwem Boga samego, że jest przez Boga stworzony, przez Boga odkupiony i stale nawiedzany przez Ducha Prawdy, czyli Ducha Świętego. To jest prawda o człowieku, to jest prawda o człowieku europejskim. I my, mówi papież, Polacy, tej prawdy o człowieku nie możemy zdradzić. Dlatego potrzeba jest nowej ewangelizacji. I bardzo pięknie dodaje, też może pamiętacie, on wtedy tak podniósł trochę głos i tak bardzo mocno mówił i potem powiedział tak, zostało to na Warszawę, przepraszam. Czyli mówi to, co uważa jako prorok tego czasu, ale jednocześnie chciałby tak bardzo to delikatnie powiedzieć. Chciałby, żeby każdy przyjął w delikatności swojego sumienia. Tu mnie przynajmniej objawia się on jako człowiek, który naprawdę tak jak Jezus, chce przytulić do serca i powiedzieć, wiem, że porozrabiałeś, ale to nic, pamiętaj o Jezusie Chrystusie, bo to On, przychodź do Niego, On jest Twoim zbawcą, nie bój się Go, podchodź do Niego. Taki jest właśnie błogosławiony Jan Paweł II. I kiedy dzisiaj wspominamy tę trudną sytuację sprzed 9 lat, bo to każdy z nas bardzo mocno na pewno przeżył, to teraz nie wspominamy jej na zasadzie tragedii, tylko wspominamy ją na zasadzie takiej, jak to dobrze, że On był, jak to dobrze, że Bóg nas ukochał przez błogosławionego Jana Pawła II. I dalej jeszcze Ojciec Święty też przypomina właśnie o tym pięknym, o tej niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Mówię to teraz w obecności prezydenta, przedstawicieli Sejmu, Senatu i tak dalej, którzy, umówmy się, niezbyt chyba dobrze towarzyszyli mu, przynajmniej tym, co mówili w wielu dziennikach, w radiu, w telewizji. Moi drodzy, co czynić? I tutaj chciałbym podpowiedzieć 4 punkty, bo mówiliśmy o woli, co robić, jak nas Ojciec Święty uczył i pozwólcie, że takie 4 przypomnienia bardzo istotne, wydaje mi się, do tego, żeby w prawdziwej wolności wiedzieć, co ja chcę, ale żeby rzeczywiście tworzyć tę nie tradycję europejską w Chrystusie, tylko żeby zbawić siebie i zbawić tych, którzy są obok mnie. Co robić? Jak pomagać? Jak zachować to dziedzictwo, które przecież, do którego jesteśmy zobowiązani? Co zrobić? Po pierwsze, nauczyć się wszystko czynić doskonale, świetnie. Ja jestem wielokrotnie w rozmaitych warsztatach samochodowych i muszę powiedzieć, że w niejednym już warsztacie samochodowym powiedziałem tak do tego pana, bo tylko panowie pracują tam akurat. Powiedziałem do tego pana, proszę pana, ja się znam na liturgii, znam się na mszy świętej. A Pan się zna na samochodach. Proszę zrobić tak, żeby było bardzo dobrze. I muszę powiedzieć, że wielokrotnie wyjeżdżałem i cieszyłem się, że od jednego przeglądu do drugiego przeglądu mogłem jeździć i byłem bardzo zadowolony. I chwaliłem Pana Boga także przez ręce tego właśnie człowieka, który naprawiał mój samochód. Bo on to robił perfekcyjnie, doskonale. Niedawno byłem także pacjentem na fotelu dentystycznym. Perfekcyjność, doskonałość. I wtedy człowiek może rzeczywiście chwalić Pana Boga. Moi drodzy, jeżeli by na przykład ci, którzy układają kamienie, na przykład, czy pracują gdziekolwiek, i jeżeli on źle poukłada te kamienie i ktoś się przewróci, to czy to będzie dobre? I tak jest w wielu wypadkach. Jeżeli minister źle zarządzi, źle pomyśli, jak nie umie myśleć, to niech nie będzie ministrem, ale jeżeli już przyjmuje, to niech on będzie dobrym. I tak samo mówię o każdym powołaniu. Jeśli ksiądz będzie byle jak odprawiał mszę świętą, sprawował liturgię, to też spowoduje wiele, wiele zła i byle jakości w sercach w sercu swoim i także w sercu innych. A więc nauczmy się czynić wszystko dobrze. Także i bardzo dobrze piec ciasto na przykład, czy gotować. Po drugie, uczmy się także wyrzeczenia. O tym papież nam przypomniał w tym, że bardzo istotnym elementem naszego życia jest bezinteresowny dar samego siebie. Zaznaczam, bezinteresowny. I to patrzmy na to we wszystkich wymiarach. Naprawdę, we wszystkich wymiarach. Pamiętajmy o tym, że to jest bardzo istotne, żeby człowiek nauczył się rezygnować z tego, co mu czasami nawet przysługuje. I coś, co jest dobre. Ale dlaczego? Bo chcę być jeszcze doskonalszy. Chcę się uczyć prawdziwej miłości, jak Chrystus. To też jest ważny element w życiu duchowym. I też nie będę mówił konkretów, jakie tutaj potrzeba, bo dla jednego będzie to na przykład nie oglądanie seriali na przykład, a w tym czasie odwiedzenie jakiejś chorej osoby. Dla drugiego człowieka będzie to zupełnie coś innego. I dlatego też każdy z nas powinien uczyć się na swoim etapie wyrzeczenia. Trzecie, bardzo istotny element naszego życia i osobistego, i wspólnotowego. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Boję się, że wiele decyzji, można powiedzieć prezydenta, premiera naszego i Sejmu, Senatu, było dlatego kiepskich, ponieważ wiele osób ich przeklinało. A my, chrześcijanie, nie jesteśmy od przeklinania. My jesteśmy od błogosławienia. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. To naprawdę jest droga chrześcijanina. Taka właśnie, a nie inna. I czwarty punkt. Uważajmy na taki bardzo niebezpieczny trend, który może się zrodzić także i w naszym sercu. Ponieważ jako Polki i Polacy lubimy dyskutować i oczywiście najlepiej się znamy na polityce, na wszystkim, na piłce nożnej i tak dalej. Dlatego też czasami wydaje się, że jak ktoś ma inne zdanie, to już trzeba go relegować. I niestety czasami coś takiego się pojawia, jak ten człowiek mógł przyjść do kościoła. To jest podobna sytuacja, jak pamiętacie, faryzeusz przyszedł i celnik. I faryzeusz przyszedł i mówi tak, no ja to jestem wierzący. A ten, po co on tu przyszedł? Przecież on jest grzesznik. Co byśmy zrobili, gdyby ktoś z publicznych grzeszników nagle wszedł do kościoła? Pomyślelibyśmy sobie, a co on tu robi? Czy to jest postawa chrześcijanina? Więc spróbujmy nie tworzyć kościoła narodowego, tylko kościół Jezusa Chrystusa, który przygarnia wszystkich. Dlaczego? Bo kocha. I uczmy się tego przykazania miłości. Zakończę tym, jak zakończył błogosławiony Jan Paweł II na Agrykoli. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Nie przestają ufać Duchowi Świętemu. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, sam go dokona. Wierzę i ufam, sam go dokona. Wy nie przeszkadzajcie mu, współpracujcie z nim, bo jesteśmy wszyscy powołani, aby stawać się współpracownikami Boga. Niech nas Maryja prowadzi tą drogą.